To nie będzie Panu Bogu. Po raz kolejny cieszę się, że mogę stać pośród Was. Myślę, że Wy też radujecie się z tego, że możemy być, chociaż niewielu nas jest, ale najważniejsze, że jest pośród Jezus, bo tak obiecał. Jest napisane, że gdzie dwóch lub trzech, ja jestem pośród was. A jeżeli jestem sam jeden, to Bóg nie może być pośród nas, bo jestem tylko jeden i On ma być w moim sercu. Chciałbym wam powiedzieć taką rzecz. Zawsze, kiedy przychodzę na nabożeństwo i nieważne, czy to jest nabożeństwo wtorkowe, czy czwartkowe, czy niedzielne, to robię sobie takie podsumowanie swojego życia od poprzedniego nabożeństwa do tego nabożeństwa. Czy słowo, które Bóg nam daje, które mi daje Bóg, czy ono jest w moim życiu? Jak nasze życie zmieniło się od ostatniego nabożeństwa, od ostatniej usługi, od słowa, które nas się dotknęło? Czy było takie samo jak wcześniej, czy Boże Słowo miało moc w naszym życiu i wykonało się? Jeśli widzę, że były zmiany, że była walka, że chociaż o jedną rzecz było może lepiej, to się z tego cieszę. Jeżeli było tak samo, albo gorzej, to wtedy na pewno nie ma radości. Ale musimy wziąć pod uwagę to, ile nam zostało jeszcze czasu. Wiemy, że czas jest krótki, a do zrobienia jest jeszcze bardzo wiele. Tak jak przystępujemy do budowy i powinniśmy sobie wykalkulować, czy mamy wystarczającą ilość pieniążków na to, aby dokończyć budowę, tak powinniśmy wziąć i obliczyć ten czas, który nam pozostał i zobaczyć nasze życie, ile nam zostało do zrobienia. Tam nie ma miejsca na żadną zwłokę, na żadne spóźnienie. Jest o wiele za mało czasu, a o za wiele pracy do wykonania. Jaką tą budowę wzniesiemy? Czy to będzie ta budowa ze słomy, czy to będzie mocna budowa z kamienia? Czy ona wytrwa w tym ogniu, który ma przyjść? Dzisiaj chciałbym czytać Słowo Boże. Z Ewangelii Mateusza. Nie, przepraszam. Z Ewangelii Jana, 8 rozdział. Od początku. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją po środku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, aby mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: Ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Te słowa, idź i odtąd już nie grzesz. Wiem, że wielokrotnie one na ten temat było mówione, ale zdaję sobie sprawę, że za każdym razem, kiedy przychodzę tu na nabożeństwo, to Jezus mówi do mnie, idź i odtąd już nie grzesz. I nie jest napisane, co z tą kobietą się działo, czy nagrzeszyła, czy nie, ale Jezus powiedział, idź i odtąd już nie grzesz. I przyrodzi się takie przewrotne pytanie, a co, Panie, jeżeli zgrzeszę? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że człowiek, który jest zbrodniarzem, który jest mordercą, który zabił wiele osób bez przyczyny, bez powodu, jest skazany na karę śmierci. I przed samym straceniem są darowane mu wszystkie jego winy i odtąd jest wolny. Może iść i nikt nie może mu nic zrobić z tego tytułu. Wszystkie jego winy zostały uniewinnione. Jeżeli uczyniłaby to osoba, nie wiem, na przykład król, czy może prezydent, i powiedział, uniewinniam, zmazuję to wszystko, co uczyniłeś i odtąd już tego nie rób. Powiedzcie, jakby poczuł się, gdyby ten zbrodniarz powiedział, a co, jeśli jeszcze raz zabiję? Wiecie, to oznacza, że ten człowiek już w swoim sercu dopuszcza taką możliwość, że on to zrobi. Wydaje mi się, że osoba, która by mu wszystko odpuściła, żałowałaby tego. Bo ten człowiek nie wziąłby żadnej nauki, ani nie przyjął żadnej mądrości z tego, co się stało. Podobne jest to do tego fragmentu, gdzie do tej przypowieści, którą Jezus powiedział o tym słudze, który był winny swojemu panu pieniądze. Pan odpuścił mu jego dług, ale ten sługa innego sługę zaraz zaczął ścigać, że jest mu winny grosze, naprawdę grosze. Kiedy ten pan usłyszał o tym, że on, darując mu tak wielki dług, ten człowiek tego nie docenił, kazał go wtrącić od razu do więzienia i zabrać wszystko to, co miał. Tak samo, kiedy my słyszymy wezwanie Boga, wezwanie Jezusa Chrystusa do nas, idź i odtąd już nie grzesz. Nie zadawajmy pytania, a co, jeżeli zgrzeszę? Tak wielki dług został nam wymazany, nasz list dłużny i nie chcemy do tego wracać. Ani razu. Jeżeli będziemy patrzeli na nasze życie, od tego, jak się zmieniło, abyśmy widzieli to, że Słowo Boże żyje, że ma moc w naszym życiu. Drugi fragment, który chciałbym czytać, jest zapisany w Ewangelii Mateusza. Pamiętam, że niedawno dzieliłem się tym fragmentem, ale ostatnio rozmawialiśmy z Krzysiem Sawickim na temat napominania i tego, czy powinniśmy napominać. Bo jeżeli, Krzyś powiedział tak, jeżeli pójdziemy do osoby i napomnimy ją, to ona powie, że żebyśmy jej nie osądzali. Ja przeczytam ten fragment, który mówi o tym, żeby nie sądzić. Mateusza, 7 rozdział od 1 wiersza. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a to belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. I kto powołuje się na te pierwsze słowa, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, to zapomina o tym, co jest napisane dalej. Chciałbym jeszcze się odnieść do dwóch fragmentów, które jest zapisane. To jest Rzymian 2, 1. List Pawła do Rzymian. I od pierwszego wiersza. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty sędzia czynisz to samo. Teraz będziemy czytali jeszcze dalej. Spojrzę tylko do pierwszego Koryntian. 4:5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Czy w tych fragmentach jest napisane, aby nie sądzić? Proste pytanie. Czy jest napisane, aby nie sądzić? Jest napisane, żeby nie sądzić. Ale jest też napisane, jak mam nie sądzić. I powiem tak, napomnienie jest oparte na osądzie i bez osądu nie ma napomnienia, no bo na jakiej podstawie możemy kogoś napomnieć? Jeżeli widzimy grzech, to musimy osądzić ten grzech. Bo uznanie, że to, co ta osoba robi, jest złe, to jest właśnie osąd. Bo jak inaczej to nazwać? Osądzać należy zgodnie z Pismem Świętym, bo Pismo Święte nazywa grzech grzechem i to, co jest złe, nazywa grzechem. Tak więc bez sądu nie ma napomnienia. Ale Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Więc albo Paweł się myli, albo Jezus się myli. Chciałoby się powiedzieć. Ale nie mylą się żaden z nich. Na pewno nie Jezus. Jezus mówi tak. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. I mówi historię człowieka, który sam ma belkę wokół. Belka to nie jest źdźbło. Sam ma większy, powiedzmy, grzech. Grzech, który zasłania mu te oczy i chce wyciągać źdźbło wokół brata. Podam wam taki przykład. Jeżeli ja żyję w grzechu, na przykład cudzołóstwa, i żyje w grzechu mój brat ze zboru, też w grzechu cudzołóstwa. Jeżeli ja go nie osądzę, to czy ja nie zostanę osądzony z tego grzechu? Czy ja będę wolny od osądu? Przed Jezusem, przed Bogiem? Dokładnie, nie ruszę brata, on nie ruszy mnie. Ale czy to znaczy, że podążamy tą drogą do Boga, że jesteśmy na tej właściwej drodze? Nie, po prostu żyjemy w grzechu i obracamy słowo tak, aby żyć dla własnego ciała. A jeżeli napomnę brata swojego, żyjąc dalej w grzechu, powiem może tak. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Odniosę się do tego fragmentu z Rzymian. który jest napisany na podstawie właśnie tego słowa. I przeczytamy od 18 wiersza pierwszego rozdziału, bo tak naprawdę tam się to wszystko zaczyna. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikrzemieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mieli się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki i czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości, ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą i zapałali jedni ku drugim żądzą. Mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, niekczynności. Pełni są również zazdrości i morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty sędzia czynisz to samo. Tutaj Paweł wyraźnie napisał, że sędzia, który potępia innego człowieka, czyni to samo, samego siebie potępia. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Jeżeli ja w sercu swoim cudzołożę i napominam mojego brata, który cudzołoży fizycznie, nie w myślach, to właśnie to przykazanie ma do mnie zastosowanie. Bóg nie mówi, aby nie sądzić, abyśmy nie podlegali osądowi. Powinniśmy się sami siebie osądzać. I powinniśmy osądzać też uczynki ludzi, którzy są wokół nas. Ten sąd musimy sprawować rzetelnie. I jeżeli ktoś nas napomni, albo my kogoś napominamy, no z reguły jak komuś się zwróci uwagę, to mówi, a ty patrz na siebie. Można powiedzieć, że napominamy się wzajemnie. I dobrze, gdyby tak było, ale z reguły to, a ty patrz na siebie, to jest po prostu powiedzenie, odczep się ode mnie. Bo wcale tego nie przyjmujemy do swojego serca. Czy miłujemy Jezusa Chrystusa? Czy miłujemy naszego Boga? Jak bardzo Go miłujemy? Czy jesteśmy gotowi pójść na śmierć za Niego? Jezus mówi, że kto chce pójść za mną, musi mieć w nienawiści swojego ojca, matkę i rodzinę. Musi wziąć krzyż i zapierać się, że musi życie swoje stracić. I tu nie mówi o życiu, chociaż również o tym fizycznym naszym życiu, ale mówi o życiu jako o naszych uczynkach w ciele. Na ile kochamy Jezusa Chrystusa? Tak, myślę, że miłość nasza jest często tylko na tych słowach. Bo chcąc wyznać Bogu miłość, powinniśmy Mu ją wyznać posłuszeństwem. Podam taki przykład pewnej siostry z naszego zboru. Nie jest to moja żona. Aczkolwiek do niej też tak kiedyś było. Mówiłem, rozmawiałem z tą siostrą o skromności, o tym, jak niewiasta powinna się ubierać. To nie tak, że ja tam zacząłem taką rozmowę, żeby po prostu najechać na nią, czy poczułem się nagle kimś uprawnionym do tego, aby napominać. Po prostu taka rozmowa się potoczyła i po prostu powiedziałem to, jak myślę, może tak, jak jest napisane w Słowie Bożym, że niewiasty powinny się ubierać skromnie, że powinny być skromne, aby swoim ubiorem, aby ubierając się, myślały o tym, nie o tym, aby przyciągać uwagę mężczyzn, ale o tym, aby w skromności przychodzić nie tylko na nabożeństwo, ale w tym świecie, w pracy, tam, gdzie są. Mówiłem też o nakryciu głowy, mówiłem o tym, aby nie ubierać męskich ubiorów. To, co możemy przeczytać w Piśmie Świętym. I to budziło nie wszystkie rzeczy. Nie chodziło może o chustki, ale nakrycie głowy, ale chodziło o spódnicę chyba najbardziej. Budziło taki sprzeciw tej siostry. I powiem tak, nie ma co się kłócić. No, każdy z nas zda z tego relację przed Bogiem. I powiem tak, ja tej siostry nie osądzałem, ale powiedziała mi, że ja myślę tak, według Słowa Bożego powinnaś tak czynić, a nie tak, jak uważasz. I minęło sporo czasu, 2, 3, 4 lata. I mieliśmy kolejną rozmowę i ta siostra powiedziała, że był niedawno taki czas w jej życiu, kiedy Duch Święty się dotknął. Modliła się o coś. Powiem wam tak, modliła się o taką bardzo ważną rzecz dla niej. Prosiła Boga. To była taka długa modlitwa. To była taka wielka, gorąca prośba do Boga. I Duch Święty w tej modlitwie pokazał jej właśnie na tą głupią rzecz. Dla wielu głupią. I czasami tak sobie myślę, jak długo Bóg jest cierpliwy, że czeka, aby nam powiedzieć takie proste rzeczy. I chciałbym jeszcze raz wrócić do tego pytania. Jak bardzo kochamy Jezusa? Czy dla Niego jesteśmy w stanie posłuchać Jego słów? Chociaż są dla nas może głupie. Ja wiem, że bracia tutaj z kazalnicy starają się przekazać to, co jest napisane w piśmie i nauczać. Ale często te słowa przechodzą tak mimo nas, nie dotykają się nas. Dopiero Duch Święty musi, wtedy kiedy my zaczynamy wołać, kiedy potrzebujemy Boga, wtedy dopiero Bóg przez Ducha Świętego nam to objawia. Módlmy się o to, abyśmy na nabożeństwach mieli tego Ducha Świętego, który będzie otwierał nasze serca. I aby Bóg nie musiał tak długo czekać, aby mówić nam o tych rzeczach. Aby mogło to w końcu to słowo paść na taki podatny grunt, który to przyjmie. Abyśmy byli otwarci na to słowo. Jeżeli kochamy Jezusa, kochamy Boga, to wykonywanie tych przykazań, które dla nas może wydaje, że są uciążliwe, ale w Piśmie pisze, że nie powinny być dla nas uciążliwe. Powinniśmy miłować je. Powinniśmy się cieszyć z tego, że możemy dla Boga służyć. Powinniśmy być gotowi stracić życie. O ile bardziej powinniśmy w takich prostych rzeczach, jak skromność, jak posłuszeństwo, jak pokora, być gotowi Bogu, Jezusowi służyć. Nie będę już może dalej czytał. Mam nadzieję, że Duch Święty porusza nasze serca. Bądźmy gotowi przyjąć to, co On ma do powiedzenia dla nas. Wiem, że może dzisiejsze słowa były trudne, bo i dla mnie też są trudne, ale powiem wam tak, kiedy usiadłem wczoraj z Biblią i zacząłem czytać, to skończyłem bardzo późno i to nie był dla mnie czas zmarnowany. I był to czas, kiedy Bóg dotykał się mojego serca i napominał mnie. I to o wiele, powiem tak, o wiele bardziej ostrych słowach, niż ja do was kieruję. Ale pomimo tego, że musiałem pokutować, to Bóg daje o wiele większą radość. I my chcielibyśmy też tak napominać, przyjmować napomnienie od Boga jako wielką radość, że Bóg nas jeszcze wychowuje, bo kiedy przyjdzie taki czas, kiedy nie usłyszymy tego napomnienia, zacznie nam tego brakować. Ale wtedy może być za późno. Wtedy może być tak, że już tego napomnienia nigdy nie usłyszymy, już nie usłyszymy też głosu Bożego. Dziś, dopóki słyszymy ten głos Boży, nie zatwardzajmy naszych serc, bądźmy gotowi je przyjąć. Chociaż być może nasze ciało zawsze się nie zgadza z tym, co Ewangelia chce w naszym życiu zrobić, ale musimy mieć wiarę. Po pierwsze w te słowa od Boga, a po drugie miłować Boga i mieć to posłuszeństwo, aby wykonywać te słowa. I modlić się, aby Duch Święty przekonywał nas o tym. Aby to nie był brat, który stoi za kazalnicą, ale aby Duch nas przekonywał. Abyśmy postępowali zgodnie ze swoim sumieniem, ale tym sumieniem, które daje Bóg, które Bóg oczyszcza, aby to było to dobre sumienie. Amen.
Chwała niech będzie Panu Bogu. Mam ciężki dylemat. Przygotowałem usługę i chyba nie będę dokładał kolejnego tematu. Ten, który już dziś Bóg poruszył, jest głęboki, szeroki, mocny, ważny, istotny i powiem tak, ciężkostrawny. Ciężkostrawny, bo chciałoby się otrzymać ten pokarm zmielony, przyprawiony, ze smakowitymi dodatkami, z czymś do popicia i byłoby może fajnie gdzieś tam by przeszło, ale czy to by była taka sama wartość tego pokarmu. I tak myślałem i przed chwilą przypomniał mi się taki werset, który mówi, żeby coś czegoś nie robić, ale my to robimy. Podobnie jak z tym sądzeniem. Nie sądźcie. I wydawać by się mogło, że nie sądźcie, to znaczy nie sądźcie. Ale przypomniało mi się, w liście Jakuba jest podobna sprawa. W liście Jakuba w 3 rozdziale, w 1 wersecie Jakub pisze: niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Bo nauczanie to jest bardzo podobne do tego, co było. Nie sądźcie, bo będziecie sądzeni. Nauczając osądzamy. Może nie osądzamy człowieka, ale osądzamy pewne cechy ludzkie, pewne mechanizmy zachowania się człowieka, które są w człowieku, więc nauczanie jest też osądzaniem. Jeśli kogoś ze słuchających to dotknie, poczuje się osądzony, chociaż nikt go nie osądził. Ale czy mamy nie nauczać? Mamy nauczać. Czy mamy nie... Tak, to, co Marcin powiedział, gdybyśmy tak chcieli streścić w jednym zdaniu, czy nam by się to udało? Spróbowałem to zrobić, może mi się udało. Możemy sądzić, jeśli spełnimy dwa warunki. Kiedy po pierwsze celem osądu jest napomnienie, a nie to, aby się chlubić sobą, być sędzią. No i drugi warunek, jeśli jesteśmy czyści. Obserwując świat dookoła, ludzi dookoła, daleko i blisko, często się dziwię i nie rozumiem, jak ludzie sobie nie potrafią poradzić z błahymi sprawami. A często są to ludzie wykształceni, bogaci, biznesmeni, pracodawcy. Kiedy ja umiałbym rozwiązać prostą sprawę, powiedzieć nie lub tak, oni machają ręką, a nie będziemy ruszać tej sprawy, bo No bo co? No bo ktoś zacznie grzebać w moich sprawach. W świecie tak jest, ale czy tak musi być w naszym życiu? Nie. Nie musi, nie może tak być. Mamy wieść, życie czyste i sprawiedliwe przed Bogiem, abyśmy mogli do każdego podejść i w miłości napomnieć. W miłości zwrócić uwagę, nie bojąc się, że ktoś będzie nam wytykał palcem inne nasze grzechy. I nie po to napominać, aby pokazać, że ja w tym jestem bez winy. Może w innych dziedzinach tak, ale po to, aby się wypełniło Słowo Boże. Słowo Boże, które słowem kluczowym jest miłość. W 12 rozdziale listu do Rzymian, chyba w 15 werset się zaczyna: miłość niech będzie nieobłudna. To jest wiersz, który gra w moim sercu od kilkunastu lat. To jest jeden z tych wierszy, który zapadł mi głęboko w serce na początku mojego nawrócenia. Miłość niech będzie nieobłudna. Miłość, mówi Marcin, o naszej miłości do Jezusa, o naszej miłości do Boga. Ona ma być nieobłudna. Ale nieobłudna ma być też miłość do bliźniego. A będzie obłudna, jeśli nie będziemy się napominać. Jeśli będziemy ze spokojem patrzeć, jak ktoś żyje w grzechu i nie martwić się, że zginie. Czy nie wierzymy w Boga, że karą za Bogu, że karą za grzech jest śmierć? Czy jesteśmy chodzącymi do kościoła niewierzącymi? Jeśli nie napomnisz brata, nie napomnisz siostry, nie zwrócisz uwagi, nie poruszysz tematu po to, aby ktoś poprawił swoje życie, a on nie poruszy tego, żeby braterstwo kwitło na zasadzie towarzystwa wzajemnej adoracji, jak to się mówi. Ja będę mówił to, co u ciebie dobre, a ty mówisz o tym, co jest u mnie dobre, nie mówimy o tym, co jest złe. I tak się dzieje między ludźmi, kiedy ich życie pozostawia przed Bogiem wiele do życzenia. Ale kiedy życie jest czyste, kiedy jest sprawiedliwe, kiedy jest ukrzyżowane, kiedy jest walka z grzechem, walka z pokusami, możemy poruszać trudne tematy po to, aby nasza miłość do siebie była nieobłudna, aby nam nawzajem zależało na życiu, na życiu wiecznym, na życiu duchowym, na dobrej relacji z Bogiem już dziś. Aby w naszym życiu było Boże błogosławieństwo. A więc nie możemy nie sądzić. Nie możemy nie napominać. Jeśli sądzenie utożsamimy sobie z napominaniem. Rzeczywiście to słowo, które mówi, abyśmy nie sądzili, jest rozwinięte dalej. Nie sądź wtedy, kiedy jesteś gorszy. Nie ścigaj złodzieja 20 zł, jeśli nakradłeś 20 milionów. Nie pokazuj tamtego palcem. Tak w tym świecie jest, że im większy złodziej, im większy przestępca, im większy krętacz, tym bardziej będzie sądził i wytykał palcem tego mniejszego. My mamy prowadzić życie przed Bogiem. Przede wszystkim przed Bogiem. Czyste i święte i sprawiedliwe. A wtedy i takim będzie przed ludźmi, że nie będą mieli nam nic do zarzucenia. A my nie będziemy szukali chwały i wywyższali się. Nie będziemy żyli w pysze i chodzili z podniesioną dumnie głową i wytykali dookoła błędy innych. Dar napominania jest darem, który jest dany tym, którzy mają życie czyste i sprawiedliwe przed Bogiem i mają miłość nieobłudną i umieją trudny temat poruszyć w taki sposób, że ten, który chce to przyjąć, przyjmie bez urazy. A dla tego, który nie chce przyjąć, nie chce się poprawić, choćby była to najdoskonalsza, najbardziej delikatna, najbardziej grzeczna forma napomnienia, i tak się obrazi i powie: nie sądź mnie. Tak, można powiedzieć: nie sądź mnie. Do brata, do siostry, do innego człowieka, do rodziców, do kogokolwiek. Ale czy ktoś kiedyś zdobędzie się na odwagę powiedzieć te słowa do Boga? Nie sądź mnie. Całe życie tak mówiłem i dali mi spokój, nie sądzili mnie. Bóg będzie sądził. Bóg będzie sądził po to, żeby wydać wyrok. My dziś, kiedy z miłości dla napomnienia sądzimy, to nie po to, żeby wydawać wyroki, ale po to, aby zwrócić uwagę na jakąś nieprawidłowość, na coś, co jest złe, co można poprawić. To nie znaczy, że ja mam do kogoś pretensje, żal, że jestem oburzony. Jeśli napominam, to napominam dlatego, że widzę, że ktoś ginie. To tak jakbym powiedział, tam jest głęboka woda, tam jest dziura w jezdni, a ty tam idziesz. Idziesz grząską drogą i myślę, że gdyby to było dosłownie powiedziane, idziesz na drodze, którą idziesz, jest błoto i kałuże, to każdy by tak spojrzał, może zmienił drogę, ale w życiu duchowym często, kiedy ciało dochodzi do głosu, to uszy duchowe już stają się głuche i co mi tam będziesz mówił, dokąd idę, tam chcę. W którymś z listów, nie znalazłem tego, ale nie będę szukał, Paweł pisze, że będzie nieustannie o czymś, o Słowie Bożym, o przykazaniach przypominał. Nieustannie będzie do każdego tematu wracał. Piotr, ja w każdym bądź razie chcę powiedzieć, że są to słowa święte i prawdziwe i musimy, my ciągle poruszamy te same tematy i bardzo dobrze. I jeśli one nie są poruszone, jeśli nie ma usługi słowem, musimy czytać Słowo Boże w domu. Musimy się nim karmić każdego dnia. Mojżesz, prorocy, apostołowie, wszyscy oni, Bóg przez nich wszystkich zawsze nas napomina, aby Słowo było naszym codziennym pokarmem. Bo jeśli nie będzie, może stać się coś złego. Druga Księga Kronik. Skoro przyszliście na nabożeństwo, to macie czas. Ja przeczytam kilka rozdziałów. Od 24 zacznę. Druga Księga Kronik od 24 rozdziału, strona 492. Jest to kilka rozdziałów opisujących losy kilku królów. My już to nieraz czytaliśmy odnośnie każdego króla osobno. Ja tak sobie czytałem wczoraj i tak mam nowe przemyślenia, patrząc na to akurat na kilku królów i wyciągając jakieś wnioski do swojego życia. Pierwszy to był Joasz. Miał 7 lat, gdy objął władzę królewską, panował 40 lat. Czynił to, co prawe, w oczach Pana przez całe życie kapłana Jehojady. 17 wiersz. Po śmierci Jehojady przyszli książęta judzcy i oddali pokłon królowi, a król ich wysłuchał. W 20 wersecie. Wtedy Duch Boży ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jehojady. Wystąpił on przed ludem i rzekł do nich: tak mówi Bóg, dlaczego wy przekraczacie przykazania Pana tak, iż nie macie powodzenia? Dlatego, że wy opuściliście Pana, więc On was opuścił. Następny król Amasjasz. W 2 wersecie czytamy, że czynił on to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. Później miał wojnę z Edomem, z Efraima. Nie ma, moment. Z Edomitami chyba walczył. Wygrał serce jego. 14 werset. Amasjasz, powracając po pobiciu Edomitów, tak z Edomitami walczył, przyniósł z sobą bóstwa mieszkańców Seiru i ustanowił je swoimi bogami, oddając im pokłon i składając ofiary z kadzidła. Kolejny król Uzajasz, 26 rozdział, w 4 wersecie czytamy: czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Potem Uzajasz wyruszył na wojnę z Filistyńczykami. Wygrał. Też się wzbił w pychę i 16 werset. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu, Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. A za nim poszedł kapłan Azariasz, a za nim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego: nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu. Potem był Jotam w 27 rozdziale. 2 wers. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Uzjasz, jego ojciec, tylko że nie wtargnął do przybytku Pana. Jotam, 6 wers. Jotam doszedł do takiej potęgi, dlatego że trwał na właściwej drodze przed Panem, swoim Bogiem. To byli królowie, którzy czynili to, co prawe, przed Bogiem. Do pewnego momentu. Do momentu, w którym przestali słuchać Słowa Bożego. Przestali słuchać głosu Bożego. pozwolili sobie na pychę, kiedy odnieśli sukces dzięki Bogu, przypisując sobie te sukcesy, pozwolili sobie na to, co było u Joasza, 24 rozdział. Po śmierci Jehojady przyszli książęta Judcy, oddali pokłon królowi, a król ich wysłuchał. Umarł kapłan Jehojada. Umarł ktoś, kto głosił Słowo Boże, a Joasz, zamiast trwać przy Słowie Bożym, słuchać dalej Bożych mężów, Bożego kapłana, wysłuchał na moment, pozwolił sobie na wysłuchanie książąt judzkich. I kiedy po tej krótkiej przerwie odstępstwa od Słowa Bożego, wysłuchania kogoś innego, przeciwnika Bożego, znów przemówił do niego Bóg, już nie przyjął, choć przez lata przyjmował Słowo Boże i mu się powodziło. A proroka Zachariasza, syna kapłana Jehojady, ukamienował. Musimy pilnować naszego życia, naszego serca i słuchania Słowa Bożego. Krótka przerwa w słuchaniu Słowa Bożego może być tragiczna w skutkach. Jeśli dopuścimy do głosu własne ciało albo własną pychę, jeśli dopuścimy do głosu innych doradców, doradców z tego świata, to Słowo Boże już zacznie nas drażnić. Drażnić dlatego, że nas dotyka, że wykazuje naszą winę, nasz grzech i zły jest koniec. Kończy się wtedy śmiercią. Dlatego ważne jest, aby każdego dnia trzymać się Słowa Bożego. Każdego dnia słuchać je lub czytać samemu. Każdego dnia w każdej godzinie modlić się do Boga, szukać z Nim społeczności, bo tu wystarczyła chwila, że przyszli książęta i król ich wysłuchał. Mógł ich nie wysłuchać. Ale on ich wysłuchał. To nie znaczy, że wysłuchał to, co oni mieli do powiedzenia. On to przyjął. Bo mógł ich wysłuchać i ich pognać batami czy ukamionować za złożenie oferty, aby służyć Aszerom i bałwanom. Kiedy żyjemy z Bogiem, Bóg nam błogosławi, musimy się pilnować przed tym, aby popaść w pychę, bo wtedy zaczynamy słuchać swojego głosu, swojego rozumu, serca, skąd pochodzą też i złe rzeczy, a nie słuchamy Słowa Bożego. A więc trwanie przy Słowie Bożym, noszenie go nie może w postaci fizycznej na czole, ale noszenie go codziennie w sercu ratuje nas przed tym, aby nasze ciało czy zły z zewnątrz miał dostęp do naszego życia. Bo jeśli zrobimy jakiś wyłom, jakąś szczelinę, to zły do nas przyjdzie ze swoją ofertą. A kiedy przyjdzie później Duch Boży z napomnieniem, niewielu potrafi się ukorzyć przed Bogiem, przyznać do grzechu i naprawić swoje życie, wrócić do Boga. Kiedy Dawid kazał policzyć Izraela, mimo sprzeciwu Joaba, Bóg dał mu do wyboru trzy doświadczenia, jakie nasze trzy kary. Jedną z trzech kar mógł sobie wybrać. Miecz, ucieczka przed wrogami, zaraza. I wybrał Dawid zarazę i padło 70 tysięcy mężów Izraela. Aż się Dawid opamiętał, że ktoś inny ponosi karę za jego grzech, za jego pychę. Bo to policzenie, to już jest jakaś pycha siły, chciał pokazać innym, ile on nie ma ludzi, tylko nie mógł tego ubrać w słowa, nie mógł tego ubrać w liczbę. Bóg błogosławi i nie liczmy swojej siły. Liczmy dary, które Bóg nam dał. Trwajmy przy Nim, nie róbmy przerw. Nie róbmy przerw od Boga, nie róbmy przerw od życia chrześcijańskiego. Nie idźmy na przepustkę, bo możemy z niej nie wrócić. Najczęściej się nie wraca. Mało jest ludzi, którzy mają siłę i takie pragnienie, aby pokutować i wrócić od Boga. Mało jest mądrych, którzy z tych, którym to się uda, że nie pomyślą, a co to będzie, jak sobie znowu pójdę na parę dni urlopu. A co będzie, jak znowu grzeszę? A nuż będzie znowu łaska. Dla tych, którzy mając poznanie nadal grzeszą, nie ma już usprawiedliwienia na grzechy. Czytamy w liście do Hebrajczyków. Nie błądźmy, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Dlatego trzymajmy się Słowa Bożego, nawet jeśli można to w sposób fizyczny, z Biblią w ręku, z kazaniami puszczanymi w domu. Wtedy, kiedy słuchasz Słowa Bożego, nie słuchasz swoich myśli, nie słuchasz swego ciała, nie słuchasz tego, co mówi świat. Wtedy pokusy do ciebie nie mają dostępu. Wtedy Bóg błogosławi. A Bóg błogosławi to, że masz to, co masz. Cokolwiek by to nie było. Czy kromka chleba, czy kilogram kawioru. To wszystko masz od Boga. Możesz się chlubić, człowiecze, że to twój spryt, twoja praca, ale to wszystko jest od Boga. I jeśli będziemy Bogu dziękować, będziemy to mieli. Jeśli będziemy popadać w pychę, kiedyś może ona nas zgubić. A duchowo zgubi zawsze. Dlatego bądźmy wierni Bogu, bo On jest wierny nam. Tak mówi Bóg. Dlaczego wy przekraczacie przykazania tak, iż nie macie powodzenia? Dlatego, że wy opuściliście Pana, więc On was opuścił. Jeśli opuszczamy Pana, dlaczego On miałby nas nie opuścić? On nas nie opuści, jeśli zbłądzimy. Ale jeśli Go świadomie opuszczamy, jeśli nie jest nam potrzebny, bo my jesteśmy silniejsi, jesteśmy mądrzejsi i wiemy lepiej, nie będzie szedł na siłę za nami. Ale jeśli będzie nam potrzebny, gdyż uznamy za nic naszą mądrość, nasze doświadczenie, naszą wiedzę i we wszystkim przyjdziemy do Niego, będzie błogosławił. Tak jak błogosławił tym wszystkim królom, dopóki oni trwali przy Nim. Jeszcze raz przeczytam ten werset z 27 rozdziału o panowaniu Jotama. Jotam doszedł do takiej potęgi dlatego, że trwał na właściwej drodze przed Panem, swoim Bogiem. Pozostałe zaś sprawy Jotama i wszystkie jego wojny i całe jego postępowanie są oto opisane w Księdze Królów Izraelskich i Judzkich. Miał 25 lat, gdy objął władzę, a panował 16 lat i zasnął Jotam ze swoimi ojcami. Jak niewielu jest mężów Bożych, którzy zasnęli. Większość ginęła. Ginęła dlatego, że popadła we własną pychę i szukali kolejnej wojny. A Bóg ich wtedy pokarał. Ten, który szedł na wojnę, z Bożego polecenia, z Bożym błogosławieństwem wracał jako zwycięstwa. Ten, który po kilku zwycięskich wojnach szedł na wojnę sam z siebie, ufny we własne siły, najczęściej ginął. Jotam był jednym z nielicznych mężów Bożych, królów. o którym napisano i zasnął. Doszedł do potęgi, trwał na właściwej drodze. Czytałem w Księdze Królewskiej o Jotamie jedną rzecz. To taka dziwna sprawa, ale rozważałem dzisiaj od rana. O Jotamie jest napisane, tak jak i o niektórych innych królach, że pozostały świątynki na wzgórzach. Czynił to, co prawe w oczach Bożych, całe życie był Bogu posłuszny, ale gdzieś tam pozostały na wzgórzach świątynki, on ich nie zniszczył. I czytamy to w wielu relacjach o kilku królach, że coś takiego było, ale Bóg nigdy nie liczył tego za grzech. Nigdy nie karał ani Izraela, ani królów za to, że te świątynki tam były. Bóg, dla Boga było obrzydliwością, jeśli ktoś składał ofiary na jego ołtarzu i chodził do tamtych świątynek. Ja sobie pomyślałem, że dziś też jest wiele świątynek w naszych czasach i Bóg nas nie obwinia za to, że są inne kościoły, inne wyznania i supermarkety czynne całą niedzielę. Bóg nam tego nie poczyta za niesprawiedliwość, że te rzeczy są. Bóg nam poczyta za niesprawiedliwość, jeśli pójdziemy tam zamiast tu, albo jeśli będziemy chodzić tam, później tu, a po południu jeszcze tam. To są miejsca dla innych ludzi, dla niewierzących, dla przybyszów, dla cudzoziemców, dla pogan, więc niech będą. I Jotam trwał na właściwej drodze przed Panem swoim Bogiem, tak o nim mówi Bóg, aczkolwiek stwierdza, że gdzieś tam za jego panowania były nieusunięte świątynki, ołtarze, ale dopóki one były dla tych, którzy są Bogu nieposłuszni, dopóki one są dla tych, nawet tutaj czytaliśmy w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy, dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości i tak dalej. Bóg ma siebie i swoje ołtarze dla tych, którzy są mu posłuszni, którzy go kochają. I są miejsca dla tych, którzy Boga nie uznają. I Bóg nie może nam policzyć za złe tego, że takie miejsca są. My mamy nauczać, napominać, mówić, że to jest złe, że to się Bogu nie podoba, ale nie mamy tam chodzić, nie mamy o tym myśleć. Niech nam Bóg błogosławi. Przede wszystkim w tym, o czym dziś mówiliśmy, abyśmy mogli żyć każdego dnia życiem czystym, sprawiedliwym, z Jego Słowem, w Jego obecności, w społeczności, w Duchu Świętym chodzić, nie ani na chwilę nie odchodzić od Boga, nie dopuścić do tego, żeby coś nam przeszkodziło w społeczności, bo łatwo jest ulec pokusie. Naprawdę bardzo łatwo. I musimy o tym pamiętać, że to nie jest gdzieś tam daleko od nas, że nas to nie dotyka. Wielu kierowców jeździ i dla nich wypadki spotykają innych, dopóki ich nie spotka. Tak samo jest z pokusami. Dziś trwasz przy Bogu i jeszcze do ciebie nie przyszła. Ale może na chwilę opuścisz Boga, albo przyjdzie taka silniejsza pokusa, z którą trzeba będzie walczyć. Obyśmy walczyli i zwyciężali. Oby nie przyszła pokusa, którą można zwalczyć, bo tylko takie Bóg na nas zsyła, a której my nie zwalczymy, dlatego że nam się spodoba. Niech Bóg chroni naszych kroków, naszych dróg, którymi krążymy, bo będzie chronił, jeśli go nie opuścimy. Pilnujmy się Boga. Pilnujmy jak małe dzieci w tłumie. Trzymajmy go za rękę, bo jeśli go zgubimy, ten tłum nas pociągnie. Ten świat nas pociągnie, ten świat nas albo skusi, albo stratuje, trzymając się Boga za rękę. Jak małe dziecko rodziców w tłumie nie zginiemy. Bóg będzie z nami, bo my się Jego mocno trzymamy. Amen.
Bogu niech będzie chwała, bracia i siostry, za fitość słowa, jakie dzisiaj też posyła do naszych serc, aż weźmie nas do siebie. Tak śpiewaliśmy i zakończyliśmy tą pieśń tymi słowami, aż weźmie nas do siebie. Ten czas jeszcze przed nami. Teraz jest ten czas boju, czas walki, czas odnoszenia zwycięstw, bo Pan przyjdzie i weźmie tych, którzy dzielnie walczyli, którzy zwyciężali. Ja tak często zastanawiam się też i na przykładzie swojego życia również, jak to jest, że chociaż jest tak bardzo dużo słowa, to jednak tych owoców nie jest tyle, ile chciałbym, aby było, tych plonów nie jest tyle. Jest taka zależność, bo kiedy przychodzimy w to miejsce, to nasze serca powinny być otwarte, to jest oczywiste, ale powinny też być oczyszczone. Słowo Boże nas wzywa, abyśmy wylewali swoje serca przed Panem. Powinniśmy wylać to wszystko, co hamuje też wzrost tego słowa. Powiedzmy taki przykład, jeśli idę z jakimś naczyniem, aby nabrać, załóżmy, wody, a w tym naczyniu mam kawę. Ci, którzy znają mnie, wiedzą, że lubię się napić dobrej kawy i to jest dla mnie nie coś cennego, ale jest coś, co z trudem może mógłbym wylać, żeby nabrać wody. Ale muszę tą kawę wylać, żeby tej wody nabrać, bo ta woda ma służyć nie tylko dla mnie, ale również i dla innych. To powinno być, naczynie powinno być opróżnione. Również z naszymi sercami tak jest, że powinny być opróżnione, powinny być wylane przed Panem i wtedy Pan będzie napełniał, bo jeśli jest coś w sercu, ja dzisiaj będę jeszcze mówił o sercu, ale jeśli coś tam jest, jeśli to zajmuje miejsce, to wtedy nie ma miejsca dla słowa. Marcin tutaj mówił o budowie i o tym, jakich materiałów używamy i to jest bardzo ważne. My wiemy, na jakim fundamencie powinniśmy budować. Pan Jezus jest tym fundamentem. Powinniśmy budować na skalę, nie na piasku. I myślę, że tak czynimy, ale też przyszło mi na myśl takie pewne porównanie z racji tego, że pracuję w budownictwie i mam z tym do czynienia na co dzień, takie porównanie, że powiedzmy przyjechał ktoś z dalekiego kraju, człowiek bardzo bogaty i chciał sobie wybudować dwa domy. Tu u nas w Polsce na przykład. Chciał wybudować te dwa domy, no i szukał jakichś ekip, które by mu to zrobiły. Znalazł dwie ekipy, dwóch takich murarzy, którzy by się podjęli tego zadania i powiedział im, że mają nieskończone takie możliwości. Nie powinni się oglądać na to, że coś jest drogie, wykorzystywać najlepsze materiały, stosować do wybudowania tych domów. I zaczęli budować jeden i drugi. Jeden z tych murarzy, jedna z tych ekip rzeczywiście nie oszczędzała. Budowali z najlepszych materiałów, stosowali te, które są bardzo drogie materiały, a drugi z tych murarzy po prostu zaczął troszkę oszczędzać. Myślał, że może ten inwestor pochwali go. Zaczął oszczędzać, używać tam drugiej, trzeciej, czwartej kategorii materiałów, marnych takich. I obydwa budynki zostały wykończone, zostały dokończone. Ten inwestor wrócił i zobaczył, jak one wyglądają i powiedział, tak jak sobie wybudowaliście, tak będziecie mieszkać, te domy należą do was. I kto był bardziej zadowolony, to nie trzeba długo nad tym myśleć. I również my budujemy, bracia i siostry, my nie budujemy tutaj dla Boga. My budujemy dla siebie, bo Bóg nie oczekuje, że będziemy stawiali taką budowlę dla Niego. On tego nie potrzebuje. My budujemy dla siebie. Jeśli wznosimy tą budowlę, nie powinniśmy oszczędzać na materiałach. Bóg dał te wszystkie materiały. On przygotował. Kiedy Salomon dostał zadanie zbudowania świątyni, to wtedy on też nie mógł sobie pozwolić na to, żeby budować według własnego widzimisię. Jak będę chciał, tak będę robił. Materiały, Bóg powiedział takie, a ja może dam jeszcze lepsze. Nie mógł, tak dostał dokładne wskazówki, bo architektem świątyni był sam Pan Bóg. I on dał wskazówki Salomonowi i Salomon według tego budował. I również my nie możemy sobie pozwolić, aby korzystać z jakichś takich materiałów, które według nas, według naszej opinii, naszego zdania mogą się wydawać, że nie są złe, że są w miarę dobre, może nawet lepsze. Tego nie powinniśmy czynić, bo to już jest nieposłuszeństwo. Będziemy dzisiaj mówić o sercu, jakie jest to nasze serce i może na początku z księgi proroka Jeremiasza. Księga proroka Jeremiasza, z 24 rozdziału, jeden werset tylko przeczytam. 24 rozdział i 7 werset. I dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan. I będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Wspaniałe słowa, bracia i siostry, wspaniała obietnica. Czy my mamy udział w tej obietnicy? Czy otrzymaliśmy takie serce, o jakim tutaj czytaliśmy? Ja myślę, że nie jest trudno rozpoznać, jakie rzeczy stanowią takie bardzo ważne, albo i nawet najwyższe wartości dla człowieka. Nie jest to trudne, są rzeczy takie, którymi się ludzie fascynują, bo my tak naprawdę nie możemy zobaczyć serca brata, serca siostry, tak jak widzi je Bóg, bo my widzimy inaczej, Bóg widzi również całkiem inaczej. Ale Słowo Boże nam mówi, że z obfitości serca mówią usta. Że to, co jest w sercu, to wychodzi na zewnątrz. Z obfitości serca mówią usta. I często możemy widzieć takie osoby też, jeśli często gdzieś przebywamy w jakichś zborach wśród wierzących, to czasami możemy zauważyć, że jeśli rozmowa jest o Bogu, jeśli rozmowa jest o takich sprawach duchowych, to ktoś gdzieś tam stoi z boku albo się tam przyłącza, zakłada może jakąś taką maskę i przyłącza się do tej rozmowy, ale jest cicho, spokojnie, ale kiedy rozmowa przechodzi na temat na przykład sportu, telewizji, mody, polityki, to wtedy takie osoby się ożywiają. Wtedy mają wiele do powiedzenia. Są wtedy sobą, dlatego że zostały dotknięte te sprawy, którymi napełnione jest ich serce. I wtedy usta dają też świadectwo. I to jest takie smutne, że jeśli o duchowych sprawach, to nie mają nic do powiedzenia, ale o takich światowych, to wtedy się otwierają. I kiedy serce napełnione jest sprawami tego świata, to nie może też i pasjonować się tym, co jest w górze. I odwrotnie, kiedy serce napełnione jest Bogiem, tymi duchowymi sprawami, to nie będzie fascynowało, nie będzie pasjonowało się tymi sprawami wszystkimi, które tutaj są na tej ziemi. Słowo Boże nam mówi, że nie możemy służyć dwóm panom. Nie można miłować Boga i nie można miłować świata jednocześnie. Rzeczywiście chcielibyśmy, aby to słowo wydawało większy owoc, większy plon. Jeździmy czasami na różnego rodzaju konferencje. Wiemy, że tam jest dużo tego pokarmu, że tam Bóg tak obficie zastawia też stół. I rzeczywiście to taki błogosławiony czas. My niedawno byliśmy, wróciliśmy też. Był to naprawdę błogosławiony czas. Ale kiedy schodzi się też z tych gór, z tej góry na dół, człowiek zostaje zaraz tak jakby bombardowany, atakowany różnymi takimi sprawami, czy to w pracy, kilka dni się nie było, jest do zrobienia to i to, i jeszcze tamto. Ale chrześcijanie organizują takie konferencje, ale kiedyś też wpadło mi taki jakby obraz konferencji, którą diabeł też zorganizował. W odpowiedzi tak na te konferencje chrześcijańskie on zorganizował. To oczywiście to jest taki obraz tylko. Zwołał taką konferencję, zaprosił tych wszystkich upadłych aniołów, tych demonów swoich. Było ich bardzo dużo, taka ogólnoświatowa można powiedzieć. I na samym początku, jak otwierał to spotkanie, to powiedział, że nie możemy chrześcijanom zabronić przychodzenia na nabożeństwo. Nie możemy im tego zabronić. Nie możemy im zabrać Biblii. Niech chodzą na nabożeństwo, niech chodzą do zboru, niech mają Biblię, Ale powiedział, musimy zrobić coś innego. Musimy im przeszkodzić w tworzeniu takiej żywej relacji z Jezusem Chrystusem. W tym możemy i musimy im przeszkodzić. I powiedział, że kiedy człowiek nawiązuje taką żywą relację z Chrystusem, to wtedy diabeł już tak naprawdę nie ma tam nic do roboty i cała władza nad człowiekiem będzie zniszczona. I powiedział, pozwólmy im chodzić do kościoła, ale zaatakujmy ich czas tak, aby nie mogli przeżywać bliskości Chrystusa. I to najlepiej możemy osiągnąć, towarzysząc tym ludziom przez cały dzień, przez całą dobę, przez 24 godziny na dobę. Oczywiście tam zaraz zaczęły padać pytania, jak to zrobić, jak to osiągnąć. I ten główny mówca na tej konferencji powiedział, że powinniśmy zadbać o to, aby człowiek nie miał czasu dla Boga, żeby ciągle wydawał, a jak wyda, to żeby pożyczał. Powiedział, żeby zapychać skrzynki pocztowe ludzi różnymi reklamami, promocjami, usługami, różnymi ofertami, takie fałszywe nadzieje, żeby ludziom podsuwać, żeby pieniądz zawsze był na pierwszym miejscu. Powiedział, żeby przekonać kobiety, aby nie rodziły dzieci, żeby zajęły się karierą zawodową, bo wtedy, kiedy będą pracowały, nie będą miały czasu dla Boga. Powiedział, żeby mężowie też pracowali po 6, po 7 dni w tygodniu, po 10 albo nawet po 12 godzin może. Tak jak słyszeliśmy tutaj o tych sklepach takich, teraz też wyszła taka ustawa pewna, bo do tej pory było tak, że aby sklep mógł funkcjonować, aby mógł zostać, być zbudowany, to musiało być specjalne pozwolenie. Teraz takich pozwoleń nie trzeba będzie i być może już niedługo nawet tutaj w Połczynie nie będzie tylko Biedronka i Polo Market, ale może będzie jakiś kalafior albo jakiś inny oszołom jeszcze wielki taki. Także widzimy, jakie to są ustawy też i otwarte nawet 24 godziny na dobę i żeby można było tam kupić, żeby można było tam coś skonsumować, żeby tam była jakaś rozrywka też dla dzieci, dla rodziny i właśnie to teraz taki bardzo modny sposób spędzania czasu. Widzimy coraz częściej, że ludzie lubią tam po prostu chodzić. Oni czują się tam sobą, tam jest im dobrze, wyjdą sobie rano, wracają późnym wieczorem. To wszystko jest działanie też diabła, który chce, aby człowiek został ograbiony ze swojego czasu. Diabeł mówi do tych demonów, niech nauczą się na przykład jadąc samochodem mieć zawsze włączone radio, słuchać jakiejś świeckiej muzyki, bo wtedy nie będą słyszeli głosu Ducha Świętego. Niech w domach będzie włączony zawsze telewizor, niech zawsze będzie włączone wideo, niech zawsze będzie włączona wieża, niech zawsze będzie włączony komputer, bo kiedy to wszystko będzie włączone, to człowiek nie będzie miał relacji z Bogiem. Ten diabeł też mówił, że żeby zapełnić ich serca różnego rodzaju informacjami, wiadomościami przez 24 godziny. Najlepiej, żeby TVN24 był w każdym domu i tam informacje takie na bieżąco, na żywo, można słuchać to, co się dzieje, coś się wydarzyło, już za chwilę jest o tym głośno, już wiadomo, jesteśmy poinformowani na bieżąco. Ja bym mówił, niech człowiek nie ma czasu też i na przyrodę, żeby nie chodził na spacery, żeby nie chodził do lasu, bo jak będzie chodził, to pomyśli o Bożych cudach, że to wszystko, co widać na zewnątrz, to jest Boże dzieło. Tak właśnie diabeł zastawia takie pułapki. Mówi też, jak jadą na urlopy, to wysyłajcie ich tam gdzieś w jakieś takie egzotyczne, dalekie miejsca, do parków rozrywki, najlepiej do jakiegoś Disneylandu albo do innego. Byle się tylko bawili. Mówi, zadbajcie też o ich weekendy, żeby za bardzo nie odpoczęli, tylko żeby po prostu w poniedziałek rano zmęczeni do pracy wracali, nieprzygotowani do tej pracy. Takie jest działanie diabła. I ta konferencja się skończyła, te demony odeszły, każdy do swoich dzieł. I tak zaczynali organizować czas ludziom, żeby go nie starczyło dla Pana Boga. I rzeczywiście my jesteśmy też tego świadkami. My jesteśmy świadkami, że ten plan, ta konferencja przyniosła jakieś efekty, przyniosła efekty. A czy w naszym życiu, jeśli my słuchamy Bożego Słowa, czy to rzeczywiście przynosi jakieś efekty? Czy możemy swoim życiem też podobać się Bogu? Czytaliśmy tutaj, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Ale czytaliśmy z listu do Rzymian też taki długi katalog ludzkich nieprawości. Widzimy, jak człowiek może nisko upaść, jak nisko może upaść. Apostoł Paweł też w liście do Tymoteusza pisze, że ludzie będą bez serca, będą kochali więcej rozkoszy niż Boga. I my to teraz widzimy, my jesteśmy tego świadkami. Pisze tam, że będą przybierali pozór pobożności, ale ich życie będzie zaprzeczeniem Bożej mocy. I wiele takich słów możemy czytać. Bo serce takich ludzi związane jest z przeróżnymi rzeczami, co Biblia nazywa bałwochwalstwem. To są te świątynki, o których też i Mariusz tutaj mówił. To nie musi być taka widzialna świątynia z jakimś tam bożkiem malutkim w środku, świątynka gdzieś na wzgórzu. Nie, to są te wszystkie takie świątynki, które powinny zostać zburzone. I Bóg tego od nas oczekuje całym sercem. Cała Biblia, cała historia Kościoła, również kiedy czytamy o pierwszych chrześcijanach, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że ci ludzie oddawali Bogu całe swoje serca. Nie zostawiali nic, wszystko oddali. My również powinniśmy brać z tego przykład, powinniśmy w ten sposób postępować, aby całe nasze serca były wyłącznie przeznaczone dla Boga. Nie powinniśmy nic zostawiać, bo jeśli zostawię jakąś małą cząstkę z tego świata jeszcze, może to nie być coś takiego bardzo złego, ale jeśli to zostawię, to wtedy diabeł przyjdzie i powie, że jest współwłaścicielem tego serca, że nie tylko to serce należy do Chrystusa, ale mówi, ja tam mam swój dział. Malutki, bo malutki, ale mogę nazwać siebie współwłaścicielem. Pan Jezus Chrystus może mieć 99%, diabeł może mieć 1%, ale jest współwłaścicielem. I to od nas zależy, bracia i siostry, i do nas to należy, abyśmy wyrzucali to wszystko, co nie wielbi Boga. I kiedy mówimy o sercu też, to w Ewangelii według Mateusza Pan Jezus we wspaniałym kazaniu na górze wypowiedział takie słowa w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, od 19 do 21 wersetu. Są tu zapisane takie słowa. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Wspaniałe słowa, wielu z nas mogłoby je cytować na pamięć. Często są czytane, często są przypominane. Jest tu mowa o skarbie. O prawdziwym skarbie można powiedzieć i o takim fałszywym, którego też możemy spotkać. Ja pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, zawsze miałem takie marzenie, żeby gdzieś znaleźć jakiś skarb, żeby coś odkopać takiego, wtedy byłbym bogaty i tak dalej. Dzisiaj już takich marzeń raczej nie mam, chociaż gdzieś tam czasami przychodzi, żeby może tylko nie skarb jakiś taki cenny, tylko może jakieś takie starocie, bo ja lubię stare rzeczy, wiem, że one mają swoją historię, gdybym znalazł na przykład jakieś tam żelazko sprzed 100 lat, bardzo bym się cieszył z tego. Ale człowiek, są tacy ludzie, dla których poszukiwania skarbów to jest pasja, że oni by oddali wszystko, zrobiliby wszystko. Każdą wolną chwilę poświęcają temu, aby szukać, aby coś znaleźć. Ktoś z nas może powiedzieć, no ale ja takiej rzeczy nie mam, ja jestem całkowicie wolny, bo Jezus Chrystus dał mi wolność. Ale kiedy tak głębiej się nad tym zastanowimy, to myślę, że każdy z nas znalazł może by taki mały jakiś skarb, dla którego poświęca też zbyt dużo czasu. Człowiek na przykład, kiedy patrzę na himalaistów, to zawsze jestem taki, no może nie pełen podziwu dla nich, ale tak nie do końca rozumiem ich postępowanie też, że idą na te szczyty, idą na te góry, często ryzykują śmiercią, wielu nie wraca stamtąd, ale to jest dla nich pasja, to jest dla nich zdobyć taki szczyt, to jest jak znaleźć taki najwspanialszy skarb. I kolejny, 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 to jest dla nich pasja. Powinniśmy sobie, bracia i siostry, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto żyć? Dlaczego ja żyję? Czy celem mojego życia jest taka osoba, czy może przedmiot, czy jakaś rzecz, czy jakaś pasja, jakieś hobby? Co jest celem? Powinniśmy szczerym sercem sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego chcemy żyć, dlaczego warto żyć? Czy myśl o jakiejś takiej rzeczy dodaje mi po prostu chęci do życia, kiedy rano wstaję, czasami niewyspany, to przypominam sobie o takiej pewnej rzeczy i wtedy tak przychodzą jakby nowe siły, poprawia się humor, bo człowiek myśli, jest po co żyć, ale żyć jest po co, jest dla kogo i powinien być cel w życiu. Dla wielu celem w życiu jest na przykład jakiś sport i to czynny albo bierny, niektórzy uprawiają sport, niektórzy są po prostu kibicami, jeżdżą gdzieś tam, gdzie ich drużyny występują po całym świecie, pragną na nich patrzeć, pragną podziwiać ich kolejne zwycięstwa. Dla innych celem w życiu może być spotkanie ze znajomymi, spotkania, idą do pracy, już się nie mogą doczekać, kiedy skończy się ta praca, kiedy będzie można spotkać się ze znajomymi, kiedy będzie można porozmawiać, pośmiać się, opowiedzieć sobie różne historie. I czy to jest złe? No, nie do końca można powiedzieć złe na takie spotkania. Ale jeśli to jest celem w życiu, to już jest to na pewno złe. I Bogu to się nie podoba. Dla niektórych jeszcze inne rzeczy są celem w życiu. Niektórzy na przykład nie wyobrażają sobie, że mogłoby zabraknąć prądu. Nie mogliby oglądać telewizora wtedy. Nie mogliby włączyć komputera. Bo tam teraz można wszystko, w komputerze teraz można wszystko. Można obejrzeć jakiś film, można pograć sobie w jakąś grę, można pogadać ze znajomymi też przez internet, można modlić się nawet, już teraz to nawet spowiadać się można przez internet, z tego co słyszałem ostatnio. Wiele rzeczy można tam robić i to jest celem dla wielu. Jeśli odpowiemy sobie, bracia i siostry, na pytanie, dlaczego żyję, to będziemy wiedzieć też, co jest naszym skarbem. Będziemy wiedzieć, co jest naszym skarbem, któremu poświęcamy całe swoje życie. Tylko pytanie, czy warto żyć dla tej rzeczy. Jeśli skarbem jest Bóg, jeśli skarbem jest Jezus Chrystus, to oczywiście, że warto. To warto codziennie rano otwierać swoje oczy, warto codziennie rano chodzić do pracy, warto chodzić do szkoły. Czasem nieprzyjemne chwile w pracy też są, ale trzeba to wszystko przetrwać, przezwyciężyć, dlatego że celem jest Jezus, celem jest Pan. Kiedyś tak lekko sobie odpowiadałem też, jeśli ktoś zapytał mnie, co jest celem w moim życiu, to mówiłem, że kto jest celem? Bóg, a co jest celem, to pójść do nieba i zabrać ze sobą jak najwięcej ludzi. Ale kiedy głębiej się nad tym wszystkim zastanowić, to możemy zobaczyć wtedy, że nie do końca tak jest, że to jest cel. Bo gdyby to był cel, to będzie na to nastawione całe moje życie. Nie będzie takiej rzeczy, nie będzie takiego przedmiotu, która mogłaby chociaż na chwilę odwrócić mój wzrok od tego celu. Jeśli celem jest Chrystus, to naprawdę warto żyć. Pan Jezus powiedział, gdzie jest skarb twój, tam będzie i twoje serce. Gdzie jest twój skarb, to będzie i twoje serce. Gdzie jest nasz skarb, bracia i siostry? Czy jest w Bogu, czy jest w Jezusie Chrystusie? Wielu szuka skarbów, a później, kiedy znajdują już, to widać, że jest to jakaś podróbka, jest to coś fałszywego. Nie jest to cenne, takie, jak im się wydawało. Ale to diabeł oszukuje też, podstawia te fałszywe rzeczy i mówi, że to jest prawdziwe, że to naprawdę warto temu poświęcać czas. Co jest moim skarbem? Co jest twoim skarbem, bracie i siostro? Czym jest ta rzecz, dla której żyjesz i czy warto poświęcać się dla niej? To są bardzo ważne pytania, bo prawdziwy skarb tylko w Bogu, tylko w Jezusie Chrystusie. Dla Niego warto żyć i można Go jeszcze dzisiaj znaleźć. Jeśli ktoś jeszcze nie znalazł, jeśli ktoś poszukuje, to może również dzisiaj Go znaleźć. Prawdziwy skarb jest w zasięgu naszej ręki. Nie musimy szukać go daleko, nie musimy gdzieś kopać w ziemi, chodzić po jakichś dziwnych miejscach. On jest w zasięgu naszej ręki i ten skarb oczekuje, abyśmy uczynili go celem naszego życia. I wtedy on będzie też nas prowadził, będzie obdarzał nas siłą, będzie nas kochał pomimo wszystko. Pomimo trudów, pomimo czasami trudnych dni w tej pielgrzymce, on będzie zawsze z nami. On złożył taką obietnicę: ja będę z wami aż do skończenia świata. A kiedyś wierzymy, że spotkamy się z nim, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, te ostatnie słowa, że spotkamy się z naszym Panem. I ten dzień już jest niedługo. Spotkamy się w dużo lepszych okolicznościach niż tutaj na ziemi, niż ten świat nam daje, niż to życie tutaj na ziemi. Będą dużo lepsze, bo Ojciec czeka. Pan Jezus przyjdzie po tych, za których zapłacił, których umiłował, za których zapłacił tą największą cenę. Czy uczyniliśmy go swoim skarbem? Czy jeszcze są te mniejsze, nieprawdziwe skarby? Jeśli uczyniliśmy go swoim skarbem, to możemy żyć w tym przeświadczeniu, że będziemy dobrze przygotowani na spotkanie z Panem, bo wiemy, że trzeba być dobrze przygotowanym. Ktoś powiedział, że w niebie będą wspaniałe pałace, ale będą też takie budynki gorsze troszeczkę, lepianki nawet. No ja tego nie odbieram tak dosłownie. Ale może to jest jakiś taki obraz, że dla tych, którzy tutaj wiele poświęcili, którzy uczynili Pana Jezusa swoim skarbem, Bóg przygotował wspaniałą nagrodę. Wspaniałe nagrody, które mogą stać się naszym udziałem, jeśli nasze serca będą przygotowane na przyjęcie tego słowa, jeśli nasze serca będą przygotowane też na to, aby w każdym dniu tej ziemskiej pielgrzymki wydawać ten wspaniały plon, wydawać ten wspaniały owoc i być też dla innych wielkim błogosławieństwem. Niech nam i Pan błogosławi też w tym słowie. Amen.